Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Tak nazywa się ten program. Monika Siwak-Waloszewska, dzień dobry. A pytanie, które chcę zadać dzisiaj Państwu, słuchaczom i moim gościom, brzmi następująco. Czy zabijanie na ekranie przekłada się naprawdę na to, że w życiu realnym, w realu, stajemy się rzeczywiście bardziej agresywni? W studiu wieloletni profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, profesor Bassam Awil, psycholog. Dzień dobry. Piotr Pieńkowski, który gry ma w małym paluszku, również UKW, Humanistyka 2.0. Witam.
Witam, dzień dobry.
I gracze, nie wiem czy namiętni, to za chwilę się okaże. Młodzi gracze, dodajmy, bo wiek akurat w tym zagadnieniu ma duże znaczenie. Panowie Szymon Pieniążek i Patryk Głowacki, witam.
Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry.
Moje doświadczenie jest zerowe niemalże, jeżeli chodzi o gry komputerowe, bo już tutaj za kulisami sobie opowiadaliśmy, że grałam jedynie w tak zwanego propiego, czyli na takiej bardzo prostej klawiaturce. Na ekranie widziałam ludzika, którego zadaniem było przeskakiwanie po prostu przeszkód w przejściu na drugą stronę rzeki. To jest nieporównywalny świat do dzisiejszego świata gier. Od kiedy panowie grają i w co?
Ja głównie gram w gry, które polegają na współpracy między zawodnikami. Łączymy się przez internet zazwyczaj z kolegami i różne cele wykonujemy w zależności jej, w jaką grę gramy.
Czyli wie pan, z kim gra, to już też jest ważny element, no, bo dzisiaj często nie wie się, z kim się gra online, prawda?
Zazwyczaj, chociaż czasem gram indywidualnie, to mi dobiera losowych kolegów do zespołu.
Mhm. A pan Szymon co robi?
Ja preferuję gry dla jednego gracza w klimatach fantasy, gdzie jest możliwość...
Gdzie jest pan Wiedźminem na przykład?
Wiedźmin akurat nie, tego tytułu jeszcze nie.
Ale jakimś bohaterem który tak, też idzie przez świat i pokonuje jakieś przeszkody,
jest
tak?
Jest możliwość prowadzenia dialogów z postaciami NPC i też możliwość walki, otwarty świat. I akurat zaczynałem od prostych gier, właściwie patrząc na to, jak mój starszy kuzyn grał w gry dla dorosłych, a ja bardziej moje gry typu Catcher Donald i...
Czy najpierw pan podglądał i doszedł pan do tego, że jest pan bohaterem, który również walczy, zabija?
Elementy walki występują właściwie w większości gier, więc tak.
Pan Patryk też morduje postacie inne, wrogów
no tak,
w grze?
Zazwyczaj tak.
Za pomocą czego? Miecza, broni, bo tutaj jest chyba szeroki wachlarz.
Głównie to zwykła broń palna.
Zwykła broń palna.
Co popadnie, tak?
Co popadnie. Żeby co tutaj nie dyskryminować ze względu na wiek, to ja panów oczywiście też zapytam. Panie profesorze, pan gra?
Ja nie gram.
A dlaczego?
No nie gram, to mnie nie przysąga.
Nigdy?
Nigdy.
Nie chciał pan spróbować na przykład ze względów naukowych zobaczyć?
Próbowałem, bo ja robiłem wielu badań naukowych. U mnie magistranci napisali naprawdę ponad 20 prac magisterskich bardzo interesujących z zakresu psychologii na temat gier internetowych. Próbowałem. Absolutnie mnie nie wciągnęło.
Nie wciągnęło.
Nie wciągnęło.
Absolutnie nie. Ale bardzo interesujące. Tutaj właśnie pani pytała i kolega odpowiadał, że to są dla dorosłych. To trochę tak brzmi, tak?
To są gry dla dorosłych?
Tak?
Które gracie? Jaki jest właśnie oznacznik wieku na nich?
Te gry, w które zazwyczaj gramy, no mają oznaczenie PEGI 18.
Czyli od 18 roku życia.
Od 18 roku bądź 18.
O 16 bądź 18.
No właśnie, bo musimy uzupełnić, że tak naprawdę według danych, do których dotarłam, gra w gry komputerowe 16 milionów Polaków, czyli połowa z nas, więc to nie są na pewno tylko dzieci, a może warto by zaryzykować twierdzenie, że to raczej w większości mogą być dorośli.
Zdecydowanie, a do tego tak naprawdę to tam się pisze, prawda? 18, 16, 4, 5, 7, 8. Natomiast kto to
przestrzega
to żaden.
To jest inna sprawa, do której dojdziemy, natomiast pan Piotr Pieńkowski na pewno jest wciągnięty od lat.
No tak, z racji zainteresowań, wychowania zainteresowań zawodowych.
A czego się zaczęło?
No od mojej babci ukochanej, z którą grałem w karty we wszystkie możliwe gry. Dzisiaj tych gier już pewnie nikt nie pamięta.
Ale nie w pasjansa na ekranie komputera.
Nie, nie, to były gry analogiczne, jak to się mówi,
bez komputerowe. Czyli prawdziwa gra oko w oko.
Tak, ale bardzo szybko to się zamieniło w granie w salonach gier, gdzie były pierwsze automaty, tak zwane flipery, bilardy, były na początku maszyny mechaniczne, potem także elektroniczne. Coraz więcej tych maszyn elektronicznych było. Potem przyszła epoka komputerów, Amiga, Atari. No i jakoś tak się zdarzyło, że zostałem redaktorem naczelnym jednego z najstarszych magazynów o grach komputerowych, Świat Gier Komputerowych.
I zalegalizował pan sobie dziecięcą zabawę.
I generalnie do tego należałoby tak, tak, myślę, że tak należy powiedzieć.
Marzenie wielu z nas.
Coś, co stało tak, coś, co było moim hobby, stało się moim zawodem. Dzisiaj współpracuję między innymi z magazynem Pixel. Naukowo wykładam także tę tematykę na kierunku game deck, więc także gram już zawodowo, żeby studentom wręcz powiedzieć, jakie gry są fajne, a jakie nie, i żeby je przeanalizować na przykład.
No ale, i co pan robi?
Ale ja mam pytanie, czy gra jako zawodowca, tak? Czy pan inaczej gra niż kiedyś jako amatora?
Znaczy, muszę powiedzieć, że jeśli robię recenzję, to troszkę muszę grać
inaczej. No właśnie, tak jak krytyk przed recenzją inaczej ogląda niestety, film, tak, prawda? Tak, tak. Musi robić notatki, nie wciąga się tak bardzo być może emocjonalnie.
Tak, nie mogę sobie pozwolić na zbytnie wciągnięcie się, ponieważ cały czas muszę myśleć o tym, żeby zwracać uwagę na wszystkie zalety, ale także wady. Muszę to potem w tekście wszystko uwzględnić. Cały czas robię notatki, więc to już nie ma tak, że się wciągnąłem w świat i już mnie tam nie ma, bo jestem cały w środku. Tak jak w filmie, tylko siedzę z tym notatnikiem obok, zapisuję co i jak. Także troszkę jest, tak? Chociaż mi się też zdarzało robić recenzje, które się tak wciągnąłem w grę, że był też przy okazji była też wielka przyjemność z grania. Ale to jest trochę inaczej.
I co pan robi w tych grach najczęściej? Też pan biega z mieczem, z bazuką?
Ja grałem w tak wiele gier, już na swoim koncie jest tego ponad 1000 na pewno, więc ja ze swoim doświadczeniem właśnie powiedziałbym, że w każdą grę, którą można sobie wyobrazić, to ja sobie grałem tak mniej więcej z każdą tematykę, przynajmniej gry. Ale tak, preferuję gry dynamiczne raczej, też RPG, czyli bardzo mocno fabularne, albo gry dynamiczne, gdzie to polega na pewnej zręczności, szybkości podejmowania decyzji. Ostatnio bardzo modne są na przykład survivale, podobnie na bazie gry, filmu, serialu, na przykład The Walking Dead, czyli coś takiego. To między innymi na tym wyrosło, nie tylko na tym, bo to jest jeszcze bardziej skomplikowane zjawisko, ale w sytuacji, w której gracz budzi się na nieznanej wyspie, nie ma przy sobie nic poza, powiedzmy, nożem, no i zwyczajnym tam jakimś ubraniem i musi jak najdłużej przetrwać na takiej wyspie, załatwiając sobie jedzenie, spanie.
Upolować sobie rekina, zebrać rośliny, żeby przeżyć. To dlaczego pan zamiast tego nie jedzie na obóz survivalowy, żeby pan mógł doświadczyć tego naprawdę?
Po pierwsze dlatego, że to są doświadczenia ekstremalne, których ja bym nie był w stanie przeżyć. Może ja inaczej trochę powiem. Ja w dzieciństwie bardzo też marzyłem, żeby być na stacji orbitalnej, być kosmonautą. Wiem, że to naiwne, ale
no tak, ale tak to mi się marzyło. Sobie nie załatwimy.
Nie możemy sobie załatwić, ale w grze ja mogłem to sobie załatwić i mało tego, nie tylko, że mogłem sobie to załatwić, ale też wszystko, co mi zaoferowali twórcy danej gry, albo ich, jest to cała rodzina gier, ja mogłem wiele swoich rzeczy przeanalizować, sprawdzić, jakbym się znalazł w takiej sytuacji, katastrofy kosmicznej, albo tego na przykład, że nie wiem, no atakują obcy i z nimi się walczy, ale też na przykład tak, że się buduje bazę kosmiczną i trzeba dbać o jej ekologię i stany w ogóle.
No i to rozumiem, że to może rozwijać w nas wiele umiejętności, tak?
Albo rekompensować.
Rozwijać kreatywność, przygotowywać nas na różne trudne sytuacje życiowe, jakbyśmy sobie poradzili w takim, a nie innym momencie. Pokazywać nam, że nie wiem, mamy jakieś zdolności przywódcze na przykład, tak? Albo, że mamy dużą odporność na stres i tam dobrze nam idzie i sobie radzimy. No ale wszyscy panowie mówicie o tym, że tam się walczy. No, więc co takiego przyjemnego jest w zabijaniu na ekranie?
Rywalizacja na pewno. Na pewno taka chęć pokazania się też w zależności od gry, że jest się od kogoś lepszy. A poza tym to jest rozrywka. No, jeśli
czyli
się...
to zabijanie to jakby jest jakimś tam elementem takim samym jak inne, tak? To nie ma dla... Czy panu bije szybciej serce, kiedy pan zabija, niż kiedy pan tam zbiera sobie jakieś grzybki i punkty?
No... Ciężko powiedzieć, bo też w te gry, w które gram, to są różne momenty, w których się zabija, no to w zależności od nich serce bije szybciej bądź nie, aczkolwiek no nie ma czegoś takiego, że nie wiem, mam jakiś opór, no bo to jest po prostu cel gry, no to ja ten cel gry wykonuję i nieważne, czy to jest właśnie zbieranie grzybków, czy zabicie swojego przeciwnika.
A u pana jak to wygląda, panie Szymonie, bo chcemy rozprawić, czy spróbować się z mitem, czy spróbować odpowiedzieć na to pytanie, czy rzeczywiście jest takie bezpośrednie przełożenie. Czy pan, jeżeli tam pozabija 20 przeciwników, to wstaje pan od komputera i ma pan ochotę kogoś uderzyć?
Znaczy tak, istnieją gry, szczególnie w gatunku RPG,
czyli tych fabularnych, tych gdzie fabularnych, jest jakaś historia.
Mhm. Gdzie jest ten element walki bardzo istotny, ale istotne jest też to, że można omijać całkowicie elementy walki, rozwijając takie umiejętności jak perswazja,
negocjacje,
bądź inteligencja i można... Są gracze, którzy przechodzą gry, w których występuje walka, zupełnie omijając walkę.
Mhm. Ale kiedy są te sceny i gra pan w nie, czy czuje pan, że coś z panem się niedobrego dzieje, że jest pan bardziej jakiś podminowany, czy napięcie jest wyższe, czy nie?
Ja staram się bardziej rekreacyjnie, jak niektórzy oglądają telewizję, żeby się zrelaksować, to ja bardziej właśnie zbieram grzybki.
Właśnie po filmie Rambo na przykład nikt nie wstawał telewizora i nie mówił, ale było fajnie, idę teraz.
Panie profesorze, czy przemoc, czy uczestniczenie niejako, ponieważ ten realizm dzisiaj jest gigantyczny, niemal tożsamy z naszą rzeczywistością, tak, gier komputerowych, czy to może być rozrywka? Bycie sprawcą przemocy wirtualnym, bo wirtualnym.
Nieważne, czy to jest wirtualny, czy to jest realny, czy jest wyobrażeniowy, czy to jest w fantazjach, gdziekolwiek. Według mnie, według psychologów klinicznych przede wszystkim, że za tym stoi właśnie skłonność do destrukcji. My jako ludzie mamy taką skłonność, wrodzoną skłonność.
Oczywiście, bo dwulatkowi dziką przyjemność sprawia rozwalenie tej wieży z klocków, którą zbudował przed chwilą.
Tak jest, a w trakcie wychowania właśnie jak gdyby kontroluje się takie zachowanie, więc karami, nagrodami i tak dalej, to zaczynamy jak gdyby wstrzymać się od destrukcji, a do tego sama destrukcja ma jak gdyby kontekst negatywny w życiu społecznym. No tyle, że ta skłonność jest w nas. A tu świetny właśnie biznesmeny z tego świata cyfrowego chwycili za to i proponowali ludziom taki produkt, który jak najbardziej im odpowiada.
I wyładuje bezpiecznie człowiek swoje emocje,
no właśnie,
tak?
Ja nie wiem, czy to jest bezpieczny w sensie społecznym.
Zapytamy, jak to jest, przerwiemy na chwilę. Dzień dobry. Nie, już pani przestała do nas chyba dzwonić, bodajże była to pani.
Więc to jest bezpieczny społeczny, czyli jak gdyby nie ma bezpośredniego efektu, realnego efektu, natomiast to, co właśnie pani redaktor teraz zadała pytanie, czy panowie tutaj odczuwają jak gdyby podniecenie, na pewno odczuwają podniecenie, na pewno, nie ma tutaj jak gdyby szansy, podobnie jak oglądając Rambo albo coś innego, podobnie jak sami idziemy do kino, płacimy za film horroru na przykład.
To robimy, żeby czuć emocje, żeby się pobać, prawda? Tak, żeby poczuć ekscytację.
Więc na pewno jest satysfakcja. Na pewno jest satysfakcja. Pytanie, czy to powoduje, że za chwilę jesteśmy gotowi kogoś zabijać? Niekoniecznie, ale z pewnością nasza wrażliwość odnośnie tego typu aktu jest zdecydowanie niższa.
No to się okaże, bo gdybyśmy powiedzieli, że tak, jest taki bezpośredni związek, no to te 16 milionów osób w kraju, tak, musiałoby bez przerwy komuś wyrządzać krzywdę, a jednak tego nie robi. Nie zauważacie u siebie, chociaż trudno u siebie zauważyć tak naprawdę, panowie, wzrost właśnie tego rodzaju negatywnych
odczuć. Znaczy, tak jak pan profesor powiedział, że odczuwamy satysfakcję, to się zgadza, tylko pytanie, czy ta satysfakcja przynajmniej u mnie nie wynika z tego, że zabijam, tylko z tego, że
często
gram drużynowo, właśnie, że chodzi o wynik.
Ja bym powiedział, że właśnie to jest satysfakcja od adrenaliny.
Przy grze adrenalina jest, nie da się ukryć.
Układ nagrody, po to robimy, tak? Po to robimy też różne inne rzeczy. Ale na przykład po masakrach w szkołach w Stanach Zjednoczonych pojawiły się również w mediach właśnie takie opinie, że cała wina leży właśnie w grach komputerowych, bo niejednokrotnie słyszeliśmy, że ci sprawcy opowiadali, że oni wcześniej grali w strzelanki.
Ja myślę, że cała wina to jest dużo powiedziane. Na pewno jest taka sytuacja, tutaj pan profesor o tym jakby wstępnie zahaczył ten temat, to wszystko zależy od odbiorcy. Po prostu są ludzie, którzy mają pewne skłonności, pewne dysfunkcyjne postrzeganie świata i efekt jest tego taki, że ktoś taki graczem powinien być pod kontrolą albo w ogóle nie grać w gry, czy oglądać także filmów zbyt agresywnych, ponieważ jest zbyt podatny na agresję. A są ludzie, którzy po prostu zwyczajnie mogą przejść w grach jakieś okropieństwa czy w filmach i nawet powiedzą, że to jest dla nich bardziej śmieszne niż straszne,
ale nikt nie kontroluje.
Nikt tego nie wie, jakie skłonności drzemią w nas.
Ja myślę, że za chwilę o tym powiemy, tylko ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo tu jest też bardzo ważny element. My mamy w tej chwili właściwie trzy rodzaje gier takich, to są trzy duże rodziny i dla badań agresji myślę, że to jest bardzo ważne. Pierwsza grupa to jest tak zwany e-sport. Tutaj pan właśnie wspominał o e-sporcie, czyli o dużynowej
grupie. Do tego
jeszcze
też wrócimy, tak.
I to jest jakiś rodzaj właściwie takiej samej adrenaliny jak w koszykówce, w piłce nożnej. To jest raczej ten rodzaj adrenaliny i on się nie przekłada na agresję. Natomiast tam nawet w tych grach często nie ma w ogóle krwi. W cudzysłowie zabicie przeciwnika oznacza dosłownie jak zbicie figury w szachach. Żadnych emocji za tym nie ma. Pan z kolei jest przedstawicielem tej kolega siedzący obok. Pan jest przedstawicielem grupy gier nieonlineowych, tak zwanych solowych i one w ogóle się kierują czymś innym. Ja z kolei ostatnio bardzo gram w gry MMO, czyli w ogóle MO, czyli multiplayer online. One są sieciowymi. W nich jest chyba największe zagrożenie. Dlaczego? Dlatego, że poza grą zwyczajną, takim strzelaniem, zabijaniem, niektóre gry, o których tutaj wspominałem, survivale nie polegają wcale na zabijaniu, ale w nich też dochodzi do zabijania, pojawiają się bardzo, ale to bardzo agresywne zachowania i słowne, i werbalne,
ale
czasami prześladowanie. To już nawet nie są zawodnicy, to są gracze.
Między graczami, która przykład, się ujawnia w słowach w czacie, tak, a nie działania w postaci
gry. Ale czasami nawet działania w grze. Myśmy tutaj właśnie powiedzieli o tej wyspie, o zabijaniu rekinów i tak dalej. Powiedzmy, że ja buduję sobie szałas i jest kolega, który ma ten swój szałas, powiedzmy, no, tam jakąś odległość i on mi regularnie złośliwie, kiedy mnie nie ma w grze, przychodzi i niszczy mi ten mój szałas, moje domostwo, niszczy mi raz. Jest to forma prześladowania, jest to rodzaj hejtu tak zwanego polarnego. Wielu młodych ludzi,
chyba, tak się o tym mówi,
tak, ludzie poniżej pewnej kategorii wiekowej, na przykład wieku lat 13-12, a nie ukrywajmy, że tacy też grają w takie gry niestety, oni są zupełnie nieodporni na ten rodzaj przemocy, bo jest to... Nie jest to agresja taka fizyczna, dotykowa, ale psychiczna, bardzo silna. I ona jest najniebezpieczniejsza.
To jest jeszcze jeden problem.
Moim zdaniem,
nieumiejętności przygotowania młodych ludzi przez rodziców do przeżywania porażki, tak? Dzisiaj sobie wielu z nas nie radzi z najmniejszymi niepowodzeniami, ale to, co pan mówi na przykład o tych rozgrywkach, że są e-turnieje, czy to jest kwestia tylko świadomości formy? Bo przecież przemoc mamy od dziecka, pokolenia, które na oczy nie widziały komputera, tak? Przecież bajka o wilku, tam się straszne rzeczy dzieje. No bo wilk zjada po prostu babcię, przecież to jest makabryczne, tak? Ale wiedzieliśmy jako dzieci, że to jest tylko bajka, tak? A czy tutaj jest w tym klucz, żeby mieć świadomość, że jest to forma, tak jak właśnie film, tak jak bajka, tak jak literatura?
Mi się wydaje zupełnie coś innego. Odnośnie rodziców, to rodzice od dawna, przynajmniej od takiego mocnego rozwoju właśnie tych gier komputerowych, czyli mówiąc w skrócie mniej więcej około 15 lat, takie intensywne, tak? Intensywne, to od tamtego czasu tak naprawdę rodzice albo w ogóle dorośli są na aucie odnośnie tego typu. Pojęcia nie mają. Kupują oczywiście gry na urodziny, na imieniny.
Utożsamiając to z tym, że gry zawsze były przynależne do dzieciństwa.
Że gra, tak? Gra. Natomiast dorośli ani nie potrafią grać, tak? Ani pojęcia nie mają tam, co się dzieje.
A nie patrzą,
tak,
co się dzieje.
Nie patrzą, a być może nawet nie rozumieją.
Nie rozumieją. Tak?
A to jest bardzo podobna sytuacja, jak na przykład w stosunku do cyberbullyingu, czyli do agresji elektronicznej, kiedy dorośli, do tej pory policjanty, albo do tej pory nawet prokuratorzy, patrzą na to, że to jest tylko żart. Efekt tego żartu.
No już przestają na to tak patrzeć.
No ale przestaną, tyle że mentalnie dla wielu osób dorosłych, jak gdyby nie ma tej różnicy między tym żartem w cudzysłowie. Tak?
I to jest ten problem, ta przepaść pokoleniowa, bo my tego nie rozumiemy, tak? Jako ci, którzy nie mieli tego w dzieciństwie.
To jest intencyjna przemoc. Kiedy...
Na pewno znacząco jest też tak, przepraszam, wedę słowo, ale na pewno jest też tak, bo tutaj też pan wspomniał. Granie z rodzicem, nawet w grę, która jest przemoc. Granie z rodzicem. Powiedzmy, że dziecko jest na kolanach i gra z tatą, z mamą. Jest zupełnie czymś innym. Granie w agresywną grę, nawet po części agresywną.
No to sprawdzimy. Halo, dzień dobry.
Do grania samemu dziecka.
Halo? Witam pana. Rozłączył się rodzic, a ja właśnie chcę rodziców zapytać, czy państwo pozwalają swoim dzieciom
grają z nimi
grać? No właśnie, od jakiego wieku i czy wiedzą państwo, w jakie gry państwo pozwalają grać i czy grają państwo z nimi? No bo jeżeli siedzi rodzic z tym maluchem, to co?
No ale rodzic...
To w czym mu on pomoże?
No dobrze, ale znowu tutaj mówimy rodzic i rodzic, tak? Za chwilę właśnie panowie, młodzi ludzie, za chwilę będą właśnie rodzicami. Tak? I oni
może są... tak nie planują za chwilę, bo się uśmiechają.
No, czy ja wiem.
22 lata.
To niekoniecznie musi być planowane, tak?
Tak. Żebyście wiedzieli.
Tak? Więc mi chodzi o to, że teraz jesteśmy od około 10-15 lat świadkami właśnie pewnego pokolenia cyfrowego. Tak? To jest zupełnie inne pokolenie. I jeżeli do tej pory to pokolenie cyfrowe, czyli tubelcy, digital tubelcy, do tej pory mocno się różnili od swoich rodziców, to panowie na przykład z perspektywy teraz 5-10 lat, to de facto to będą już dorosłymi, będą rodzicami. Oni są wychowankami tego środowiska, a ich dzieci również są wychowankami tego samego środowiska.
Halo?
Są zupełnie inne podejście.
Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Czy pan gra w gry komputerowe?
Jest bardzo niedobrą sprawą gra komputerowa.
A grał pan kiedyś?
Nie, nie grałem i nie chcę grać.
Tak?
Bo jestem w podeszłym wieku, tak? Więc mnie to nie interesuje w ogóle.
Mhm. A co pan widzi złego?
Ja mam wnuczkę, 4 lata, bardzo bystra jest dziewczynka.
I gra.
Ale na tablecie też zapieprza niesamowicie.
No właśnie, no. Ale czy gra w gry?
Też gra w gry.
A pan widział, w jakie gra gry?
Nie widziałem właśnie.
Czyli pan pewnie krytycznie jest nastawiony wobec tego, żeby w ogóle jakiekolwiek elektroniczne, tak, urządzenia...
Wyłączyć w cholerę jasną.
Ale jakie pan widzi negatywne skutki tego, że ona obcuje z tym urządzeniem?
W ogóle nie widać życzliwości młodzieży dla starszych. Nie widać wcale. Ani w autobusach, ani na ulicy. Nie za bardzo się zachowują. Brzydkie słowa wyrzucają, a to jest niepotrzebne.
Ja bym broniła, panowie się chcą też obronić. Czy dziękuję panu bardzo serdecznie za telefon. Proszę wnuczkę na spacer może zabrać w takim razie.
Dziękuję.
Jak to jest z tą młodzieżą?
Z młodzieżą to jest wszystko kwestia wychowania. I to dotyczy relacji i...
Proszę czekać.
Traktowania starszych, czy spożytkowania swojego czasu na granie, czy robią to namiętnie, czy tylko czasami, to kwestia właśnie wśród takich młodych dzieci to rodziców.
To przeanalizujmy sobie to pewnymi etapami, bo jeśli nie możemy oczywiście mówić, że to, że zagramy w jakąś strzelankę spowoduje, że pójdziemy kogoś zastrzelić, bo po pierwsze na to składa się o wiele więcej czynników, na przykład w Stanach to po prostu chodzi o dostęp do broni, tak? Bo nawet gdyby coś takiego zadziało się w naszej głowie, no to nasi rodzice czy znajomi nie mają tak masowo pistoletów, które moglibyśmy wziąć i tę jakąś straszną agresję i
całe szczęście
i frustrację wyładować. Predyspozycje psychiczne, o których nie wiemy przecież, czy nasze dziecko będzie miało jakieś predyspozycje do bycia.
Te predyspozycje są.
Widać.
Tak? Są.
Czyli na przykład komu, panie profesorze, jak zachowującemu się dziecku nie powinniśmy w ogóle dawać gier? Czy tak się da w ogóle stwierdzić?
Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Tak? Mhm. Bo z jednej strony de facto te różne właśnie skłonności pojawiają się w czasie. Tak? Mhm. Czyli pojawiają się podczas działania. Czyli podobnie jak na przykład pan kolega gra tutaj interaktywny, prawda, bardzo agresywny i tak dalej, to ja nie wiem, czy tak naprawdę, gdyby kolega się znalazł w sytuacji rzeczywistej, tak? Czy przekładał na przykład te umiejętności albo te różne nawyki do rzeczywistości. Ja wątpię w to.
W momentu na przykład bycia zaatakowanym na ulicy, tak?
Jest,
albo jakiegoś sporu z kolegami. No. No, sprawiałem wrażenie, proszę zobaczyć, uśmiechnięcie sympatycznie, kulturalnie,
nie byłem postawiony w takiej sytuacji, to też ciężko mi powiedzieć. Natomiast nie mam wrażenia takiego, że jak w grze zabijam, to w tym momencie, że jak będę postawiony w sytuacji krytycznej, to będę zabijał, bo tak robię w grze. No, raczej staram się rozwiązywać wszystko.
Ale czy był pan bardziej skłonny do jakby uderzenia niż ucieczki czy rozmowy? Tego nie wiemy, prawda? Bo to musiałoby się okazać...
To też nie wynika też czysto z gry, tylko z tego, co tam sobie postanowię, jaki jest mój system wartości.
Co się dzieje w pana życiu też jakby w danym momencie.
To też oczywiście jakiś racjonalizm. Jak będzie szło na mnie 12 osób, to raczej nie będę się nim stawiał,
Jeżeli pan pozwoli, tutaj mi się wydaje, że istotne, żebyśmy jasno sobie powiedzieli. Z jednej strony dzielenie świata online od offline Tak? To jest pewien dar dla niektórych osób, którzy potrafią tak naprawdę, niezależnie czy są dzieci, młodzież, czy dorośli, ale inne osoby to właśnie online, offline, to jest jak gdyby taka przestrzeń. Tak?
A dlaczego tak się dzieje?
To jest na pewno w pewnym wieku.
A dlaczego tak się dzieje, że to jest utożsamiane, że dla dzieciaków niektórych to, co jest w telewizji, to, co jest w internecie, to jest zawsze prawdziwe, wiarygodne?
Konfrontacja z rzeczywistością. Czyli kiedy ta osoba dorosła, mądra osoba, dorosła, kochająca się i tak dalej, jest przy dziecku, tak? Potrafi z nim między innymi się bawić online i offline, potrafi z nim, tak jak nasz słuchacz właśnie rozmawiał, i zagrać teraz na komputerze i pójść na przykład na spacer, to ta osoba zaczyna powoli odróżnić świat offline i online. Natomiast jeżeli do tej pory...
Nikt tego nie wytłumaczył.
No właśnie, nikt nie wytłumaczy, a większość rodziców zostawiają dzieci, sami grają, tak? Oni oglądają telewizję.
Mało, profesorze, że to jeszcze mało tego. Na pewno jest taka sytuacja, że rodzic biorący udział w takim procesie gry, powiedzmy właśnie w RPG-u, tam bardzo często są wybory. Można na przykład walczyć i kogoś zabić, można z nim negocjować. Rodzic, który wzmacnia w tym momencie, a lepiej może ponegocjuj, bo może to da lepszy efekt. I powiedzmy, że uda się coś i jest dla dziecka nagroda, jest to piękna forma jakiejś nauki.
No tak, ale to oznacza siedzenie te godziny z dzieckiem przy komputerze, na to rodzic nie ma czasu. Halo, przepraszam, przyjmiemy telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, Michał Torunia z tej strony.
Witam pana. Pana gracza czy nie gracza?
Ja się właśnie wypowiem z pozycji rodzica, który urodził się w roku 86, więc część...
Czyli zna ten świat.
Tak, bez gry, a później no, przed 10 rokiem życia zacząłem grać. Gram do tej pory.
Tak? A dziecko ile ma lat pana?
Dziecko ma lat 6 w tej chwili. No, prawie 7. Także na razie mówiąc o sobie. Przyznam szczerze, że przez swoją karierę gracza popełniłem wszystkie możliwe przestępstwa w świecie wirtualnym. Zabiłem mnóstwo osób na wszelkie możliwe sposoby.
Życia.
Nie jednak nie odróżnić to, że to jest biznes dla mnie. I w żadnym wypadku nie przekładam tego na życie prawdziwe. I uważam właśnie, że nie można. Nie można.
Strasznie sobie pana czy słyszymy, czy w takim razie pan już pozwala dziecku grać i czy pan tłumaczy, na czym polega gra i czym ona się różni od rzeczywistości?
Jeszcze raz poproszę.
Czy pan już pozwala dziecku grać?
Tak.
I czy pan mu tłumaczył, czym jest gra?
Tak. Tłumaczyłem mu, że to jest forma zabawy, że absolutnie no, nie można pewnych zachowań przenosić na świat rzeczywisty i no, nie zauważyłem jakichś negatywnych skutków.
Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za telefon. Czy to wystarczy, panie profesorze? Bo jeżeli wracam do widzenia, do poprzedniego wątku, że niekoniecznie wyskoczymy na ulicę i zrobimy komuś krzywdę, ale to, że dopuszczalne i tak masowa jest ta agresja w tej grze, nie stępia tej empatii?
Jesteśmy w obliczu pewnych modelów zachowań, tak? Pewne modele. Czyli utożsamiamy się z pewnym modelem, dublujemy na przykład pewne modele zachowania. Różne gry udostępniają nam pewne rozwiązanie. Jeżeli ja do tej pory nie wiedziałem na przykład, że są inne rozwiązania, typu negocjacji, typu na przykład perswazji, typu taki lub inny, i ja cały czas jedyny instrument, który ja mam w ręku i który skutkuje podczas gier, skutkuje, jak najbardziej likwiduje na przykład swoich wrogów i tak dalej, konkurentów, to w tym przypadku ja mam jeden, jedyny model. Tak? Jeżeli nie będzie tego alternatywnego modelu, to jak najbardziej wtedy mogę być skłonny do dublowania właśnie tego typu zachowania. A nasz słuchacz sam, jak mówił, że popełnił wszystkie możliwe przestępstwa, a jednocześnie tłumaczy dziecku. Z perspektywy psychologa ja mówię jednoznacznie, nie ma co tutaj wyjaśnić albo namówić do czegoś, trzeba po prostu pokazać. Dzieci są skłonne do tego, żeby jak najbardziej od autorytetów wzorować się.
Tak? Czyli w sytuacjach po prostu zwykłych, codziennych, życiowych, zwykłych, to, tak? Co dzieci widzą, jak rodzice robią, że po prostu z ludźmi rozmawiają, jak rozwiązują swoje konflikty. I
jak kontrolują swoje na przykład emocje, jak kontrolują...
Jak się zachowują w złości.
Tak jest. Tak jest. Więc w tym przypadku jak najbardziej robi się bezpiecznie. Natomiast jeżeli dziecko jest skazane wyłącznie na wyszukiwanie właśnie tych modeli, które są zaproponowane albo przez programistę, albo przez partnerów podczas gry, no to wtedy nie ma wyjścia.
A na tyle się uczestniczy... Dzień dobry, prosimy o ściszenie telefonu.
Dzień dobry.
Na tyle się uczestniczy w środowisku, że jest się w stanie dowiedzieć właśnie, czym różni się gra od rzeczywistości. Jakie pani ma doświadczenia?
Tak się przysłuchuję tej audycji i się wypowiadał starszy i taki młodszy i mam na myśli taką sprawę, że w tych komputerach tam powinni gry takie robić jakieś umysłowe, żeby to dziecko sobie umysł rozwijało i jakieś zadania, czy tam ortografia, czy matematyka, czy fizyka.
Niech pani spróbuje namówić siedmiolatka do gry w ortografię.
No,
rozumiem, o co pani chodzi i chyba wszyscy tutaj potwierdzą, że są takie gry, w których obmyślamy strategię, jak na przykład pogodzić zwaśnione partie polityczne w naszym państwie, tak? Jaki ruch wykonać?
Takie to powinny powstać gry.
I wie pani co, i jeszcze jedną taką sprawę mam, jak tak się nieraz tak przysłuchiwałam mojemu wnukowi.
Tak.
To są w tych grach takie po prostu zwroty straszne, wyrazy i nie pochwalam tego, wręcz to potępiam. No i...
Ale czy jest reakcja? No, może pani wnuka ma pani sposoby na odciąganie wnuka od tych gier?
Ja mówię, wiesz co, chłopcze, weź tam babci, puść jakąś tam muzykę, może aerobik jakiś tam, albo no po prostu coś,
to babcia,
potańczymy.
Rozumiem, już nawet hip-hop albo metal zniesie, byleby nie grał.
Może potańczymy, może trochę się oderwiemy od tego, że trochę wyprostujemy kości. Nie? No i mówi babcia, no ale zrobię to dla ciebie, nie? No,
czyli jest dobrze.
Czy jest efekt?
Czy on
jest,
idzie z panią?
Nie. Słucha mnie. Słucha mnie oczywiście i coś tam puści, jakąś muzykę, jakąś
dla
tam...
babcie.
Tak. I razem ze mną ćwiczy. Także dobrze by było, żeby trochę te dzieci się odeszły od tego.
No to dobrze by było, żeby miały takie babcie jak pani, które są w stanie je właśnie zaangażować w coś innego, co daje tyle samo przyjemności i radości. Dziękuję pani.
No i te wyrazy w tych grach to są okropne. Potępiam tego.
Dziękuję pani bardzo. No właśnie.
Ja może uspokoję, to właśnie naszą słuchaczkę uspokoję. Jest ogromna liczba gier, które są ogólnie mówiąc edukacyjnymi. Są znane przypadki zresztą, kiedy ktoś, kto grał w dużo symulatory lotnicze, potrafi sobie poradzić w trudnej sytuacji. Są gry, które dla miłośników kolejnictwa, ciężarówek,
strategiczne,
ekonomiczne.
Nie wiedzą, że one są i nie mają też dostępu do informacji, gdzie
ale młodzi ludzie, bardzo popularne są te gry wśród młodych ludzi.
Tylko, że ja mówię, że ten mój chłopiec jeszcze nie jest taki tego, że żeby on się ciekawy był takiego czegoś.
Ale na pewno pani bardzo dobrze robi, że pani przerywa te takie nasiadówki. Tak. To na pewno należy robić.
Tak,
na pewno należy robić.
I to jest dobry sygnał, pozdrawiając panią serdecznie, że dziecko bardzo jeszcze daje się na to namówić. No
daje
właśnie,
się.
Bo gdzie jest ten najbardziej niebezpieczny punkt, gdzie może się...
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Gdzie może się zacząć uzależnienie, bo Światowa Organizacja Zdrowia chce uzależnienie od gier wpisać na listę chorób psychicznych i już są terapie osób, które są uzależnione od gier. Gdzie to uzależnienie się i kiedy zaczyna?
Więc to uzależnienie od gier to generalnie jest ujmowane bardziej jako nauka. Tak? Jako nauka.
Taki sam jak alkoholizm, narkomania, hazard.
Czyli taki destrukcyjny taki nawyk. Tak? Nawyk, który się przekształca pod presją, że człowiek nie jest w stanie kontrolować i robić. Nasza słuchaczka właśnie to było świetnym przykładem dwóch różnych pokoleń. Tak? Jedno pokolenie, które zupełnie inaczej spostrzega rzeczywistość, ocenia, ma swój system wartości i tak dalej. I dziecko, które dopiero wchodzi teraz zupełnie do innego świata, na tym świecie to, co słyszy właśnie na ulicy, czy w przedszkolu, czy gdziekolwiek, specjalnie niczym się nie różni od tego, co jest podczas tych gier. Czyli de facto aktualna rzeczywistość jest jak gdyby przedłużeniem tej rzeczywistości wirtualnej, albo rzeczywistość wirtualna jest przedłużeniem właśnie tej rzeczywistości rzeczywistej. Wracając teraz do kwestii nałogu, do kwestii uzależnienia, w cudzysłowie uzależnienia, to jest, głównie to jest uzależnienie od adrenaliny, czyli uzależnienie od tej satysfakcji, tak? To jest uzależnienie od sposobu spędzenia czasu albo satysfakcji od ucieczki od innych działań.
Tak? Od problemów jakichś szukamy tego, co nam szkolnych daje przyjemność. Po prostu przyjemność, bo w każdym nowym chodzi o przyjemność początkowo.
Więc teraz dążąc do tej przyjemności, ta przyjemność z czasem robi się bardzo kosztowna, bo robi się na przykład kosztem edukacji, kosztem życia społecznego. Ja mam sporo pacjentów właśnie, i to wśród dorosłych, przychodzą do mnie jako problemy rodzinne, seksualne, gdzie na przykład mąż potrafi siedzieć o drugiej albo o trzeciej w nocy i grać w łóżku, tak? Mhm. Obok jest żona, bardzo atrakcyjna, przygotowana do przyjemności innego rodzaju, tak? A on po prostu się bawi na laptopie na przykład, albo na smartfony z innymi kolegami i jest mocno podniecony. Więc w tym przypadku na pewno tutaj negatywny wpływ jest nie tylko na kwestię rozwoju, na przykład kształtowanie umiejętności poznawcze, społeczne i tak dalej, ale na kwestię pracy, na funkcjonowaniu społecznym, rodzinnym, partnerskim itd.
Na wszystko nie robię lekcji, nie jestem dobrym ojcem, matką, bo porzucam te wszystkie obowiązki na rzecz grania, tylko najpierw czas, czyli że za długo gramy, tak? Ile to jest za długo?
Nie ma tutaj jasnych, jak gdyby,
każdy
reguł.
Inaczej ma, tak, każdy ma inną, tak? Po prostu wytrzymałość.
Ile na dobę pan gra?
Ja też uważam, że nadmiar jak we wszystkim szkodzi i na pewno nadmiar. Natomiast nie wolno, z moich doświadczeń, jak widziałem, nie wolno pozwalać wejść się w takie cugi, mówiąc po bydgosku, w takie nasiadówki trwające po kilka godzin, czyli 5, 6, 7 godzin, bo to jest stanowczo za długo. Ja myślę, że w końcu...
Teoretycznie,
bo tak, bo to może być też, to na przykład jest 6 godzin, tak, gra non-stop i...
Panie redaktor, bardzo często mówimy, że właśnie w wolnym czasie ja to robię. Tak? No dobrze, ale ja tutaj zadaję takie pytanie. Wolny od czego? Tak? Wolny od nauki, czy to jest wolny czas, czyli wolny na przykład od komunikowania się z innymi, to jest wolny czas.
No właśnie, nikt raczej nie ma 5 godzin wolnego tak naprawdę czasu w ciągu dnia. Ile panowie najdłużej grali za jednym razem?
Znaczy to zależy. No, grało się wiele godzin, kiedy się siedziało choremu w domu. Wtedy to faktycznie biło się rekordy. Ale czas szkolny, czas...
A ile najwięcej?
Ile na więcej? O Jezu, może z
18
z 10 godzin. Ja nie, no 18 chyba nie będę.
Ja najdłużej grałem 34 godziny non stop.
I żyje pan.
I żyje. I nic się stało.
I zdarza się cała noc.
Znaczy zdarzała się, ale to naprawdę były rzadkie przypadki.
Kiedy się nie idzie nigdzie następnego dnia do pracy, ani na
sobotę, na niedzielę na przykład. No.
Ale były przypadki, dzieci, 7-latek w naszym regionie trafiły do szpitala z konwulsjami, przygryzionym językiem, po tym jak 5 godzin grał w grę komputerową.
Znaczy powiem tak, gdzie byli rodzice wtedy?
Ale rodzice nie mają zielonego pojęcia, że pozostawienie dziecka przy tej właśnie czynności, tak? Bo równie dobrze przez 5 godzin mógłby grać w klocki.
W Azji zdarzały się przypadki śmiertelne, kiedy po 60-70 godzinach na skutek odwodnienia ktoś po prostu zapomniał jeść i pić i umierał z odwodnienia.
Czyli to jest wyznacznik nałogu, że to się staje najważniejsze na świecie, ważniejsze niż każda inna
kontrola.
Tak?
Utrata kontroli.
Tak, ale tutaj mówię też o takich przypadkach, to się nazywa potocznie, nie ma takiej nazwy w medycynie, padacz tak zwanej komputerowej, gdzie może się ujawnić w nikłym procencie, owszem, jak wskazują lekarze, wśród osób podatnych na epilepsję, ale może były przecież sławne przypadki bajki animowanej, tak? W Japonii przy jednym odcinku 600 dzieci trafiło do szpitala, i tutaj
tak
znowu
w Korei,
nie mamy,
tak samo, w Korei,
nie mamy świadomości. Myślę. Dlaczego? Dlatego, że w tym odcinku pojawiło się zmieniające się bardzo szybko w ciągu 4 godzin światło niebieskie, białe i czerwone. My jako rodzice nie mamy zielonego pojęcia najczęściej, że coś takiego może być.
I to jest taki efekt podprogowych, bo tak naprawdę nawet tą kolegę specjalistę, nie wiem, czy ktokolwiek analizuje tak naprawdę tych gier pod względem układu podprogowych. Być może, ja nie mówię, że ktoś intensywnie to robi, tak? Albo docelowo robi. Tyle, że być
tylko,
może,
że się nie wie, jakie to może wywołać skutki po prostu, jeżeli chodzi, o fale mózgowe.
Nawet w świecie gier panuje legenda miejska o pewnej grze, która miała tak wysokie częstotliwości w muzyce, że to wywołało mdłości, myśli i wiadomo.
Chodzi o fotowrażliwość, tak? Czyli wrażliwość mózgu na światło i dźwięki. To również wtedy można dostać takiego ataku. No po tamtej historii tego odcinka raz, że nie emitowano, a poza tym później podobno no, w internecie mogą być te rzeczy, to też trzeba uważać. Zdjęto z anteny po prostu pewną reklamę, gdzie po prostu takie było szybkie tempo zmiany obrazu, tak? I tutaj jest specyfika akurat tych świateł.
I to jest gra podprogowa tak naprawdę, bo trudno powiedzieć, jak te fale zaczynają funkcjonować w mózgu. I mówię...
I jaki mają nas wpływ.
Tak, i jeszcze raz mówię, to jest istota między innymi i narkotyki. Tak?
Bo to powinno być po prostu badane. Te opisy już są, tak? Są na grach, że to może u osób wrażliwych wywołać atak epilepsji.
Jak się włącza konsolę, to tak, osoby z epilepsji
Czas ostrzeżenie. Natomiast jest to temat cały czas jeszcze niezbadany, ponieważ jest to wciąż jeszcze bardzo młoda dziedzina kultury. Ciągle jeszcze jest niezbadane. Na pewno się pojawia tu pan profesor, na pewno będzie mógł to lepiej potwierdzić. Na pewno są pewne wspólne, jakieś styczne z innymi nałogami, na przykład drażliwość. Kiedy pojawia się drażliwość przy odstawieniu, to znaczy, że jest jakiś problem. Młodych, bardzo często, bardzo młodych ludzi, 12-13 lat, widać taki stan agresji, że
zawalona szkoła. Mama powiedziała, zamknij komputer, a on po prostu natomiast rzuci krzesłem.
Czasami oczywiście jest też jakiś problem taki, że właśnie w tym czasie jesteśmy w środku sesji, nie możemy zrobić save'a, tracimy wszystkie, cały swój dorobek, który od tygodnia gramy, a koledzy będą z nas się jeszcze śmiali, bo po drugiej stronie bardzo często słuchawek...
A rodzice tego nie rozumieją.
Nie rozumieją. Po drugiej stronie słuchawek są koledzy, którzy właśnie się z niego śmieją, z tej osoby, z dziecka. To też jest jeden element, ale też bywa też, że bardzo często dziecko, bez względu nawet jak gra solo, nie online, też jest nadmiernie... Rodzice to widzą. Rodzice widzą to pobudzone, nerwowe, złe. Wyniki nauce też spadają, czy nie, to też może być różne, ale agresja. Przede wszystkim widać.
No i co wtedy, panie profesorze?
Tak, jest widoczna.
I co? Wtedy zabronić grać w gry? Co zrobić wtedy, kiedy widzi
i u dorosłych też to się pojawia.
Ja bym zapytał teraz w tym przypadku głównie o komunikowanie się, tak naprawdę o relacji między tym dzieckiem a rodzicem, bo to nie tylko odnośnie właśnie tych gier albo innych, podobnie jak na przykład kiedyś w dzieciństwie oglądaliśmy bajkę, a mama akurat albo babcia, albo ktoś w środku tej tego idź wyrzut na przykład śmieci albo i taki, no to od razu mamy taką reakcję. Więc chodzi o podstawy komunikacji, o relacji między tym dorosłym a tym dzieckiem.
No dobrze, ale jeżeli ona czy on gra i cały czas po prostu jest taki podminowany i zdenerwowany, widać to, co od razu powinniśmy zabronić.
To przy dorosłym to też istnieje.
Zdecydowanie w tym przypadku ja uważam, że trzeba po prostu odłączyć się od tego. Dwa, jak najszybsza konsultacja psychologiczna, psychiatryczna. Pierwsza, psychologiczna, ale być może w różnych sytuacjach właśnie, kiedy pojawiają się pewne znowu nawyki, teraz neurologiczne, czyli trudne do oponowania, być może nawet będzie potrzebna tu interwencja farmakologiczna. Jest wątek niezwykle istotny, co teraz poruszyliśmy. Kolega mówił, że to jest młoda dyscyplina, nie ma atestów. Tak naprawdę nie ma żadnych atestów.
Każdy może wyprodukować, jaką grę chce.
Każdy może produkować.
Groźną dla życia nawet.
Tak jest. I do tego tak naprawdę w internecie, tu koledzy, młodsi koledzy to doskonale wiedzą, że w internecie znajdują się bardzo agresywne, bardzo takie niekontrolowane gry. Nigdzie nie są kontrolowane. I pytanie, kto w ogóle na to kontroluje? Jeżeli pojawia się
nie
nawet...
Nie ma takich instytucji.
Nie ma. PEGI jest zaleceniem, ale...
No właśnie, przypomnijcie panowie, jaki znaczek dla rodzica kupującego dziecku na prezent grę? Gdzie trzeba patrzeć, gdzie jest ten wiek?
Po pierwsze wiek. Przód okładki gry i tam jest pokazane...
Dolny róg zazwyczaj. Dolny róg, kwadracik.
Z tyłu jeszcze jest
na zielonym kwadraciku. Z tyłu jeszcze jest
pokazane, jakie czynniki występują w grze, czy hazard, narkotyki, seks, co tam jeszcze było. Czy może się przestraszyć? Przemoc.
A przyznacie się, że graliście w gry, które nie były jeszcze dla waszego wieku?
Zdecydowanie.
Czy moi rodzice zawsze przestrzegali to, jakie gry mam i ten znaczek już wtedy był, ale wiadomo, no była adrenalina, kiedy tam z kuzynem pykaliśmy w Vice City czy w Maxa Payne'a.
Ale tak w Polsce jest, bo
wszyscy jako dzieci
w Niemczech
coś
bardzo,
tam podkradaliśmy rodzicom. Kiedyś to była Michalina Wisłocka ewentualnie, tak, książka, prawda? Tak. Dzisiaj to co innego, ale niech rodzice zwracają na to uwagę. Podobnie jak powinni wiedzieć, że grając online, po pierwsze dziecko nasze nie wie, z kim gra tak naprawdę, a też żeby się nie utożsamiło z tym, że to są jego jacyś prawdziwi koledzy, prawda? Bo nie ma pojęcia, czy tam tą postacią jest jakiś dorosły, kobieta, mężczyzna, czy akurat kolega z jego szkoły. Też tego nie wie. A po drugie, że w grach online, czyli w których jednocześnie różni ludzie przy różnych komputerach grają, są czaty, w których pojawiają się osoby używające jakichś agresywnych...
Tu pani właśnie jedna z telefonujących mówiła o wyrazach. Tak.
No one właśnie, są, to miała na myśli, są, że to są po prostu pisane słowa w okienku obok tego pola gry.
Kąt graczy, który pan tutaj gra w drużynie, więc pan wie, z kim pan gra, ale czasami po drugiej stronie naszej staje ktoś, nie mamy pojęcia i potrafi... Ja sam się z tym spotkałem, mam już swoje lata, a nawet powiem, że mnie było kiedyś bardzo przykro, kiedy doświadczyłem takiego rodzaju, no nazwałbym to troszkę takiego ukierunkowanego hejtu na moją osobę.
Nękania
mnie, tak, co było naprawdę bardzo nieprzyjemne. Uczciwie sobie wyobraziłem, że dziecko musiałby to bardzo głęboko przeżyć, bo kiedy ktoś mi regularnie niszczy moje osiągnięcia, kiedy ktoś mnie wyzywa nieustannie,
bez
obraża.
Bez żadnego pojęcia dlaczego, tak, jaki jest motyw.
Tak, bo to było bezinteresowne. Ja nawet się zdziwiłem.
Czy admini nie kontrolują takich zjawisk w grach?
Niekoniecznie. Nie każdy
na wszystkich serwerach.
Nie na wszystkich serwerach jest ban i na wszystkich to jest
I to no, jest przemoc taka sama jak każda inna, tak, i na nią musimy uważać.
I ta przemoc jest intensywna.
A tymczasem już za kilka dni w Toruniu, arenie Toruń, będziemy mogli oglądać tych zawodowych sportowców, e-sportowców, bo będą kolejne zawody LAN i Center Copernica, gdzie rzeczywiście się gra i czasami się wygrywa. Znam osobę, która była w Paryżu dzięki temu, że wygrała jeden z takich turniejów gier, i chyba zakończę tym, że może panom tego życzę, jeżeli macie taką ochotę. Pan Szymon Pieniążek i Patryk Głowacki, profesor Bassam Awil i Piotr Pieńkowski. Dziękuję bardzo. Monika Siwak, do usłyszenia.